W Radiu Kraków Kultura, czas na historię. Mateusz Bożek z tej strony. Dobry wieczór Państwu. Dunkierka to film z 2017 roku w reżyserii Christophera Nolana. Tytuł zdobył 3 Oscary, nominowany do kolejnych 5. W sumie na koncie ma 25 nagród, do kolejnych 110 był nominowany. Cofa nas do czasów II wojny światowej, dokładnie do 1940 roku. Opowiada o operacji Dynamo, czyli ewakuacji żołnierzy brytyjskich i francuskich otoczonych przez wojska niemieckie pod Dunkierką. To były główne, najlepsze jednostki aliantów, prawie 500 000 żołnierzy. Mimo licznych prób przerwania okrążenia nie udało im się stamtąd wydostać. No i czy film dobrze obrazuje realia tego oblężenia? O tym porozmawiam z moim gościem, doktorem Jarem Osłowiakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Oglądał pan film, no to na początek zapytam, jak wrażenia?
Tak, mi osobiście film bardzo się podobał. Mi film bardzo się podobał. Podobało się też jako historykowi, z tym oczywiście zastrzeżeniem, że oczywiście jako historyk, ten, który psuje zabawę, jestem w stanie oczywiście panu redaktorowi, państwu powiedzieć o różnych rzeczach, które mogłyby być inaczej albo byłyby bardziej realne. Nie zmienia to ogólnie pozytywnego odbioru tego filmu.
Mnie też się podobał, ale uwaga na sam początek. Film za bardzo, jak dla mnie, skupia się na tym, że Brytyjczyków uratowały łodzie cywilne. Moim zdaniem za bardzo. Dlaczego? Ponieważ rzeczywiście brytyjski sztab generalny obawiał się, że okręty Royal Navy mogą zostać zniszczone, ale rzucił tak naprawdę pod tą Dunkierkę wszystko, co miał. W sumie w tej akcji wzięło udział prawie 1000 statków. Spora część z nich to były właśnie okręty marynarki wojennej, a niektóre niszczyciele sprowadzano nawet z Norwegii.
Znaczy tak, no tutaj to jest jeden z elementów mitu, prawda, Dunkierki i tego cudu w jakimś sensie, jak on był nazywany. Choć tutaj poczyńmy zastrzeżenie, ta flotylla małych jednostek, która jest właśnie częścią tego mitu. Tam były oczywiście jednostki, które faktycznie były prowadzone przez swoich właścicieli, chociażby ta, która była pokazana w filmie. Ona jest bezpośrednio inspirowana, ten pan Dawson, który prowadzi tą jednostkę ze swoim synem i pomocnikiem. To jest bezpośrednio inspirowane postacią Charlesa Lightollera, który był drugim oficerem na Titaniku i notabene najwyższym oficerem, który przeżył tą katastrofę i który faktycznie swoim własnym jachtem Sundowner popłynął pod Dunkierkę. I też ta scena, kiedy oni unikają ataku samolotu, tam czekając do ostatniej chwili, tak, i w ostatniej chwili robiąc zwrot, schodząc z jego linii ognia. To jest zapożyczone właśnie bezpośrednio z opowieści tego człowieka i przeżyć jego w czasie ewakuacji. Natomiast tam jest też taka scena, kiedy ten oficer dowodzący ewakuacją stwierdza, że dom przypłynął po tych żołnierzy, prawda, kiedy on widzi te jednostki i tam mamy takie długie ujęcie kamery, która prześlizguje się po tych jednostkach. No tutaj były pewne zastrzeżenia historyków, zwłaszcza Hugha Sebaga Montefiore. On stwierdził, że po pierwsze te jednostki w większości były obsadzone przez rezerwistów Royal Navy. One były rekwirowane.
Doświadczeni marynarze, a nie tylko cywile.
Tak jest, one były przejęte przez rząd, czasami bez wiedzy i zgody właścicieli, bo trzeba było je szybko przejąć, nie szukano ich, tylko po prostu rekwirowano jednostki stojące na przykład na Tamizie. Te jednostki, które miały swoje załogi, to były najczęściej jednostki rybackie, bo one już były do wychodzenia w morze i tak dalej. Jednak większość była obsadzona przez rezerwistów Royal Navy, więc ta wizja taka właśnie bardzo ładna, taka właśnie tego domu przypływającego, tych cywilów, którzy wyruszają z własnej inicjatywy, nie jest do końca prawdziwa, to wszystko było koordynowane przez brytyjską marynarkę i faktycznie ona była tam obecna. Natomiast te zastrzeżenia, które pan redaktor tu wspomniał, że Royal Navy nie zaangażowała się w całości, faktycznie nie jest tak, że cała flota wód macierzystych, słynna Home Fleet, nie wypłynęła i nie stanęła u brzegu Francji. No obawiano się tutaj ataków lotniczych, też starano się zachować faktycznie te siły do obrony samej wyspy, natomiast te jednostki, które zostały tam wysłane, były liczne. Tam wysłano krążownik przeciwlotniczy, około 40 niszczycieli.
No właśnie, w filmie widzimy tylko kilka niszczycieli, które gdzieś tam się pojawiają na horyzoncie, a przecież było zupełnie inaczej. Co ciekawe, w ewakuacji brały udział dwa polskie niszczyciele, Błyskawica i Burza.
Tak, Błyskawica, która pojawiła się nie w tyle w roli do ewakuowania bezpośrednio tam z portu, choć miała misję zbadania, czy z samego portu da się wciąż podejmować żołnierzy. Potem zajmowała się eskortą na tych szlakach prowadzących do Wielkiej Brytanii. Natomiast tutaj trzeba też poczynić to zastrzeżenie, że sam pod Dunkierce po pierwsze jest dość był i jest dość mały, a po drugie on był zbombardowany przez Niemców. To zresztą było jedno zastrzeżenie co do początku filmu, gdzie ci żołnierze idą ulicą, prawda, i to jest takie opuszczone, ale nienaruszone miasto. Ono na tym etapie, kiedy ta ewakuacja trwała, było już zbombardowane i płonące. Ale rozumiem też znowu, rozumiem czemu Nolan, reżyser, zdecydował się na tę scenę na początku, kiedy ci żołnierze idą i nagle znikąd padają te strzały i przeżywa jeden. Natomiast wracając do samych jednostek, no port miał ograniczenie. To nie było tak, że Royal Navy, prawda, mogłaby podprowadzić pancernik albo lotniskowiec, ale on i tak nie byłby w stanie nic zrobić, bo nie mógłby wejść do portu, on nie ewakuowałby tych żołnierzy. Więc tutaj były takie jednostki, które faktycznie w tej ewakuacji mogły brać udział. Zresztą warto dodać, że część tych małych jednostek, które wysłano na drugą stronę kanału, tak naprawdę nie woziła żołnierzy stricte w poprzek cieśniny, tylko służyła do tego, by żołnierzy z plaży podejmować i transportować do większych jednostek, które do tej plaży podejść nie mogły.
Brytyjczycy zrobili dokładnie to samo z lotnictwem, bo w filmie widzimy, że pojawiają się tak naprawdę małe eskadry, no w zasadzie tylko te 3 samoloty. Natomiast tych samolotów było tam znacznie więcej. Tylko podczas ewakuacji Dunkierki, to jest od 26 maja do 4 czerwca, Brytyjczycy stracili ponad 100 samolotów.
Tak, konkretnie 145. Co według oficjalnych, powiedzmy, tych szacunków, to jest kilka maszyn mniej od Luftwaffe, bo Luftwaffe straciła bodajże 156, choć tu musimy dołożyć te, które zostały zestrzelone przez okręty Royal Navy.
Czyli te walki lotnicze były dosyć
duże.
Były
jak najbardziej, tak. I to powiedzmy tutaj, to jest jeden z zarzutów, który słyszałem, że to jest takie nie do końca prawdziwe przedstawienie, no bo w rzeczywistości na przykład bodajże 28 maja tam operowało 16 dywizjonów, każdy co najmniej po 12 maszyn, więc to była naprawdę duża ilość. RAF, Royal Air Force, w czasie operacji Dynamo wykonało bodajże 3,5 tysiąca lotów, czyli dużą ilość tak naprawdę. Poniesiono też ciężkie straty, więc to jest znowu troszkę wizja filmowa na potrzeby tej konstrukcji samego filmu, tak, żebyśmy mogli skupić się na przeżyciach tego pilota. Zresztą nie bez przyczyny podkreśla się, że Tom Hardy jest zamknięty znowu w małym pomieszczeniu, prawda, czy też jak i tym kokpicie, no i widz ma być z nim zamknięty, czuć się też osamotniony, mówiąc prosto, co nie byłoby możliwe, gdyby tam dookoła latało, prawda, mnóstwo innych Spitfire'ów.
Do czego jeszcze historycy mieli zastrzeżenia, to do tego, że film za bardzo się skupia na Brytyjczykach. I zwłaszcza francuscy historycy mieli tutaj za złe Nolanowi, że halo, ale gdzie Francuzi? Gdzie Belgowie? Gdzie Holendrzy? No ale przede wszystkim gdzie wojska francuskie, które przecież stały na straży tylnej, osłaniały w ogóle ten odwrót. Co prawda udało się ewakuować znaczną część sił francuskich, ale przecież pod Dunkierką pozostawiono 40 tysięcy żołnierzy.
No tak, z tym, że tutaj po pierwsze ewakuowano ostatecznie 75 tysięcy żołnierzy francuskich. Faktycznie w większości już tej końcowej fazie. Natomiast...
Z czego to wynikało? No Winston Churchill nie wyraził zgody na początek?
Winston Churchill naciskał tak naprawdę na ich ewakuację, tylko tutaj z kolei najwyżsi dowódcy na miejscu. Z jednej strony to była ewakuacja prowadzona głównie brytyjskimi siłami, więc siłą rzeczy skupiano się na Brytyjczykach. Po drugie, Francuzi tak naprawdę nie mieli jakichś rozkazów co do tego, czy mają się ewakuować, czy nie mają się ewakuować. Tam była decyzja dwóch dowódców dywizji, którzy zdecydowali się walczyć w obronie Dunkierki, żeby umożliwić ewakuację, to była de facto decyzja tych dowódców, nie naczelnego dowództwa francuskiego. Tutaj też warto podkreślić, że dlatego, by ta ewakuacja przebiegła pomyślnie, wielkie znaczenie miała zarówno walka, równoczesne oblężenie portu w Calais, gdzie była inna część sił brytyjskich zamknięta i one skapitulowały dość późno, umożliwiając jakby odciągnięcie części sił niemieckich, ale przede wszystkim było oblężenie miasta Lille na wschód od Dunkierki, które trwało bodajże do 31 maja i tam 40 tysięcy Francuzów było zamkniętych. Oni długo zażarcie się bronili, to bodajże zajęło 7 niemieckich dywizji, których siłą rzeczy zabrakło pod Dunkierką. Więc francuski wkład jak najbardziej był. Powstaje pytanie, czy w tej konstrukcji filmu, którą zrobił Nolan, było miejsce na tą taką szerszą perspektywę, bo możemy się, myślę, zgodzić co do tego, że ten film jest na takim dość niskim, personalnym poziomie. Tam nie ma miejsca na tych generałów, ujęcie z generałami przed mapą, prawda, którzy dyskutują o tych ważnych, szerokich sprawach w kontekście na przykład całego frontu. Ja wręcz przeczytałem, że Christopher Nolan zdecydował się, że nie będzie żadnej sceny z Churchillem po to, żeby właśnie nie dokładać żadnego jakiegoś takiego wątku politycznego tutaj. Więc wydaje mi się, że ten niewielki udział Francuzów, według mnie na przykład bardzo znaczący, mi on się podobał, że ci Francuzi biorą tego Anglika, przepuszczają go i oni nie trzymają go, czy nie ma jakichś pretensji, tylko nazwijmy z taką dość ponurą determinacją. Oni wiedzą, że on się ewakuuje, oni nie i oni go posyłają, a sami zostają na tej
posyłają
barykadzie.
Go i mówią bon voyage, ale też
dokładnie,
tak
właśnie tak, szczęśliwej podróży, prawda? No to jest takie może trochę ironiczne, ale z drugiej strony jest tym taka ponura determinacja tego, że oni mają świadomość, że to jest ich zadanie i oni je wykonują.
Ale film nie pokazuje jeszcze jednej rzeczy, jeżeli chodzi o wojska francuskie, o ich oddziały kolonialne z Maroka, z Tunezji. One miały ogromny wpływ na to, że ta ewakuacja się powiodła.
No tak, no tutaj jest trochę szersza kwestia, bo z jednej strony mamy te dywizje francuskie, gdzie faktycznie ten udział tych, zwłaszcza północnoafrykańskich oddziałów był znaczący, aczkolwiek tu jest takie trochę pytanie z naszej perspektywy egzotycznej, problematyczne, bo Francuzi nie do końca rozróżniali na przykład, że, znaczy one się nazywały nawet, że to są jacyś strzelcy algierscy, prawda, albo kawaleria marokańska, ale z ich perspektywy nie było takiego rozróżnienia. No i właśnie znowu, jeżeli skupiamy się na tych personalnych historiach, przede wszystkim tych trzech postaci, czyli tego żołnierza Tomiego, zresztą też to nie jest realna postać, aczkolwiek inspirowana faktycznymi żołnierzami. On zresztą tak jest nazwany, Tommy, no bo Tommy, prawda, to Brytyjczyk, tak się najczęściej ich nazywało. Więc tutaj mamy na tym bardzo niskim poziomie, więc mamy wątek, pojawiają się czarni żołnierze tam przy tej scenie, kiedy brytyjski oficer nie wpuszcza Francuzów, prawda, do tej kolejki, do ewakuacji.
Dokładnie, ale też tak było w rzeczywistości, bo jeżeli tak Francuz jest. Wszedł na statek brytyjski, prawda, to w początkowej fazie ewakuacji wypraszano go z tego statku.
Wręcz mamy ponoć historię o tym, że tam ze względu na nieznajomość języka, dziwne zachowanie, tam ponoć była nawet sytuacja, w której Brytyjczycy rozstrzelali grupę francuskich żołnierzy, podejrzewając ich, że są szpiegami, którzy próbują przekraść się na drugą stronę kanału. Więc no tutaj też oczywiście w realiach klęski, mówiąc wprost, ciężko budować zaufanie. Raczej zaczynają się, prawda, wyrzuty i dyskusje, czyja to wina. No i jak mówiłem, tutaj też nie było tego jasnego rozgraniczenia z góry, że tak należy Francuzów ewakuować, więc była to decyzja dowódców na miejscu. Siłą rzeczy brytyjski oficer dowodzący ewakuacją preferował w pierwszej kolejności swoich rodaków.
Mówiliśmy o żołnierzach, to przejdźmy teraz do ich kondycji psychicznej, no bo jednak tam jest taka też scena, kiedy przecież zostaje uratowany jeden żołnierz, który jest gdzieś samotnie na morzu, siedzi na wraku i on doznał po prostu szoku i rzeczywiście żołnierze przeżyli wtedy niesamowitą traumę po tej ewakuacji, ale może zdziwić widzów parę scen, które pokazują, że mimo bombardowania, mimo tego, że żołnierze boją się panicznie samolotu wroga, to jednak na plaży stoją gęsi i czekają na statki.
Tak, też był to pewien zarzut. No tutaj można odwołać się do takiej klasycznej w jakimś sensie natury człowieka. Z jednej strony te ataki lotnicze, które od pewnego momentu faktycznie już nie posiadano środków, żeby z nimi walczyć. Są takie sceny zresztą, gdzie żołnierze strzelają z broni ręcznej, co oczywiście miało minimalne szanse na to, żeby coś temu samolotowi zrobić.
No ale,
właśnie wpływało
była.
Na psychikę, prawda? Coś się robi, bronię się w jakiś sposób. Z drugiej strony, no te kolejki no czemu służyły? No każdy w tej kolejce miał poczucie, że czeka na tą ewakuację i jak jest w tej kolejce, to jak przypłynie statek, okręt, to będzie mógł wsiąść. Zresztą tu dodajmy, że tam nie było tak do końca, to się nie przekształciło w jakąś taką kompletną paniczną ucieczkę, próbę ratowania się, tam utrzymywano dyscyplinę, choć równocześnie, jak pan redaktor wspomniał o tych kwestiach tej traumy wojennej, czy tego, co współcześnie nazywa się, prawda, tym stresem
pourazowym,
tak, PTSD z angielskiego, to oczywiście miało miejsce, tam była scena tego żołnierza, który próbuje przejąć kontrolę nad, prawda, tym jachtem, żeby wracać do Anglii, nie płynąć z powrotem. Jest też taka scena z tym żołnierzem, który zrzuca ekwipunek i wchodzi do morza.
Tak.
To jest też odwołanie do autentycznych sytuacji, gdzie jeden z żołnierzy stwierdził, że on pójdzie pieszo do domu. Więc tutaj oczywiście zarówno te traumatyczne przeżycia, bo warto pamiętać, to są żołnierze, którzy trafili na tą plażę w wyniku klęski i wcześniejszych bardzo traumatycznych doświadczeń. To nie jest tak, że oni zaczęli się traumatyzować, jak te stukasy zaczęły pikować na, prawda, na plażę. Więc tutaj bez wątpienia cały szereg problemów był, aczkolwiek ogólnie trzeba powiedzieć, no jest ten taki stereotyp o tym takim brytyjskim stoicyzmie, prawda, w jakim sensie. No tutaj nie było jakiejś anarchii i dzikich scen tak naprawdę do samego końca. Być może też dlatego, że ta ewakuacja cały czas trwała i film tutaj mocno podkreśla to takie trochę poczucie beznadziei, czy też takie wręcz desperackie próby ucieczki, ale te okręty przypływały, ci żołnierze oczywiście mogli się stresować faktem, że jest lotnictwo, Niemcy zaciskają okrążenie, ale z drugiej strony widzieli, że ta ewakuacja postępuje.
No i też jeżeli chodzi o takie stanie gęsiego na tej plaży, to potwierdzają to zdjęcia z epoki. Są zdjęcia, na których rzeczywiście żołnierze, może nie tak w linii prostej całkowicie, ale takim slalomem układają się.
No oni oczywiście
na tej
też
plaży.
Uciekali, kiedy był sam nalot, ale z drugiej strony, no jak mówię, tutaj też z perspektywy tego, że jak przypłynie ten statek, a ja będę się gdzieś tam, przepraszam za wyrażenie, szwendał po tej plaży, to stracę miejsce w kolejce, więc zresztą też podejrzewam taka znowu dość podstawowa na poziomie ludzkim chęć bycia blisko innych. No tutaj kolejka może, mamy kontakt z kimś za nami, przed nami, ale jednak mimo wszystko mamy to poczucie wspólnoty. Oczywiście to nie jest tak, że oni tam bez przerwy stali w tych równiutkich rzędach, ale kiedy przychodziło do samej ewakuacji, chociażby też taka prozaiczna kwestia, na samych plażach zbudowano te prowizoryczne mola z pojazdów, które wtoczono do wody i ustawiono na nich za pomocą desek takie, prawda, prowizoryczne mola, no to właśnie, jeżeli się na nie wchodziło, to trzeba było iść gęsiego, no to siłą rzeczy ten, prawda, rządek ludzi na tym molu zaczynał się już na plaży, więc tutaj te kolejki w jakimś sensie miały sens.
Żołnierze bali się ogromnie bombardowań samolotów wroga, no nie dziwię się, ale z drugiej strony to, że wydostali się z tej plaży, to właśnie jest zasługa błędu Hitlera, bo on przecież kazał wstrzymać atak pancerny, a skierować tam lotnictwo i to paradoksalnie właśnie ich uratowało.
No tak, tutaj jest cały szereg spekulacji, dlaczego Hitler podjął taką decyzję, choć dodajmy, znowu jako historyk muszę trochę popsuć ten mit, bo o tym, że to była decyzja Hitlera i że on w ten sposób zmarnował szansę na wygranie wojny na Zachodzie, na zmuszenie Brytyjczyków do kapitulacji, czy też po prostu do tego, żeby zlikwidować ten korpus. Decyzję samą o wstrzymaniu natarcia wydał ówczesny dowódca tego odcinka frontu, czyli feldmarszałek von Rundstedt. Hitler zatwierdził godzin później, więc to nie jest do końca tak, że Hitler kazał wojskowym przerwać natarcie. Co więcej, tą informację o tym, że w ten sposób Hitler zmarnował szansę, znajdujemy we wszystkich wspomnieniach wyższych niemieckich dowódców po wojnie. Heinz Guderian zwłaszcza lubił o tym pisać, ale Heinz Guderian, no powiem szczerze, lubił pisać o irracjonalnych decyzjach Hitlera, które potem sam i tak wykonywał, a równocześnie często lubił zasłonić się, że on tutaj musiał wydać taki rozkaz, bo dostał rozkaz od Hitlera.
Więc... Ale nie tylko on, bo w ogóle oficerowie niemieccy protestowali przeciwko takiej decyzji i wstrzymaniu ataku bezpośredniego na Brytyjczyków.
Tak, z drugiej strony to też jest kwestia tego, że faktycznie niemieckie oddziały, te nacierające w stronę wybrzeża, były rozciągnięte, więc to miało głębokie uzasadnienie. Poza tym tutaj jest też ta dyskusja nad tym, że to miała być jakaś karta przetargowa wobec Brytyjczyków. Nie zapominajmy, że faktycznie po stronie brytyjskiej były głosy o tym, że wobec klęski być może należałoby dokonać jakiegoś porozumienia politycznego z Hitlerem, zwłaszcza w obliczu klęski Francji, z której wtedy już sobie zdawano sprawę. Więc ta koncepcja też taka, że ci żołnierze mieli być zakładnikami w jakimś sensie, czyli że Niemcy mieli ich otoczyć, a następnie ci żołnierze na plażach właśnie bombardowani przez Luftwaffe bez możliwości ewakuacji, bo tu faktycznie Niemcy nie docenili możliwości Brytyjczyków, zresztą sami Brytyjczycy swoich możliwości nie docenili w jakimś sensie, więc tutaj w jakimś sensie ta decyzja była racjonalna, bo ona zakładała, że oto te kilkaset tysięcy brytyjskich żołnierzy, tak, ojców, synów, braci i tak dalej, będzie na tej plaży, można powiedzieć, rzut kamieniem, tak, w widoku kogoś stojącego w Dover i oni będą kartą przetargową właśnie w tej wielkiej polityce, w porozumieniu pomiędzy Wielką Brytanią a Niemcami, do którego Hitler faktycznie chciał doprowadzić przez jeszcze dłuższy czas.
Mówiliśmy o karcie przetargowej, a to prawda, że Niemcy bombardowali Brytyjczyków ulotkami?
Tak, aczkolwiek one nie były takie kolorowe, jak ta, którą widzimy w filmie, aczkolwiek one były bardzo podobne. Notabene one zresztą były dwujęzyczne, bo one były też po francusku, to też ciekawe swoją drogą, że ta francuska wersja zaczynała się od kameraden, czyli towarzysze po francusku, ale nie chcę teraz kaleczyć akcentu, natomiast do Brytyjczyków była troszkę inaczej zaadresowana, ale zrzucano ulotki, podkreślano tą beznadziejność sytuacji. Tutaj znowu to, że ta ewakuacja trwała, na pewno wpływało na to, że one nie były tak skuteczne, jakby mogły być, gdyby to była ta wizja właśnie strony niemieckiej, czyli że ci żołnierze bez możliwości ewakuacji tkwią w tym okrążeniu, no i wtedy być może faktycznie sami żołnierze by wywierali nacisk na swoich przełożonych, żeby się poddać. No ale tutaj dopóki ta możliwość ewakuacji była, no to nie było takich przypadków buntu, tak to nazwijmy, do którego ulotki nawoływały de facto.
Film mówi o niejakim cudzie tak naprawdę pod Dunkierką, kiedy sami Brytyjczycy na swoich prywatnych łodziach płyną i ratują Brytyjczyków, własnych rodaków uwięzionych we Francji. Ale czy my... Tak z perspektywy historyka rzeczywiście możemy mówić o cudzie.
No było to niespodziewane, ale to jest troszkę na tej zasadzie, że czasami pewnych rzeczy dowiadujemy się, nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Kiedy wydarzenia się dzieją, wtedy dowiadujemy się, gdzie tkwią czyjeś możliwości, prawda, tak personalnie. No w tym przypadku, jak już mówiliśmy, nie do końca tak było, że to, prawda, kilkuset Brytyjczyków wsiadło na swoje łodzie i poprowadziło je przez kanał, tylko one były zarekwirowane przez władze wojskowe i cywilne i obsadzone przez rezerwistów. Natomiast no to była pewna prowizorka. Nie wiadomo było do końca, jak to się uda. Nie wiadomo było, jak zareagują Niemcy, prawda? Bo też takie jednostki siłą rzeczy nieuzbrojone były o wiele łatwiejsze do zatopienia. Na przykład, bo mówiliśmy o tym lotnictwie, ale tam działały U-boty, były też łodzie torpedowe, które gdyby spotkały takie, prawda, trawlery albo jachty, no to one nie torpedą, tylko jakimś działkiem byłyby je w stanie bez problemu zatopić. Więc tutaj tak naprawdę była to nie wiadomo do momentu, kiedy samą ewakuację faktycznie przeprowadzono. Więc to było zaskoczenie, możemy je nazywać cudem, ale to jest troszkę tak, jak mamy w historii, też mamy cud, prawda? Mamy cud nad Wisłą. No i są ludzie, którzy dyskutują, historycy, którzy od początku próbują jakby, że nie był to żaden cud, była to racjonalnie przeprowadzona operacja wojskowa. Jak popatrzymy na tą mapę, gdzie były siły, że Tuchaczewski wyczerpał, zrobił pewne błędy, to nie było żadnego cudu. Nie zmienia to faktu, że pamiętamy cud nad Wisłą, prawda? Bo w kontekście wcześniejszych wydarzeń, tej nawały bolszewickiej i tak dalej, i tak dalej. No to tu jest podobnie. Mamy te niemieckie panzery, prące wydawałoby się bez żadnych przeszkód, bez żadnego realnego oporu, łamiące każdy opór, prawda, do tego kanału, wygrywające wszystkie bitwy, no a tutaj udało się jakby może nie tyle wygrać, ale uniemożliwić im to zwycięstwo. Oczywiście, no, jak sam Churchill studził, prawda, emocje w tym swoim słynnym przemówieniu, on podkreślał, że ten cud to nie jest zwycięstwo i ewakuacjami nie wygrywa się wojny. Natomiast w danym momencie, kiedy perspektywy Brytyjczyków dość długo trzymano, cenzura wojskowa trzymała w tajemnicy sytuację dookoła Dunkierki, tam Brytyjczycy mieli taką świadomość, że coś jest poważnego, bo zorganizowano nabożeństwa i bito dzwony w intencji, co jakby sprawiało, że ludzie mieli świadomość, że coś poważnego, niebezpiecznego się dzieje. No ale jakby skala zagrożenia, jaka istniała wobec tego korpusu, który ewakuowano, była dla Brytyjczyków uświadomiona dopiero później. No i cóż, no na tym etapie wojny Brytyjczycy faktycznie, mamy takie sformułowanie po polsku, prawda, moralne zwycięstwo. No to można powiedzieć, to było takie moralne zwycięstwo dla Brytyjczyków. Udało się z paszczy śmierci wyciągnąć tych żołnierzy.
I dlatego możemy powiedzieć, że mimo wszystko, ale operacja Dynamo zakończyła się sukcesem. Moim i Państwa gościem był dr Jarema Słowiak, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam oczywiście za tydzień.